Witamy Cię na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Tomy. Mamy nadzieję, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twojej relacji z Bogiem. Bo w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i zapraszamy Cię do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz ściągnięcia darmowej aplikacji na smartfona. Dobrego słuchania.
Interesujący jest fakt, że jako ludzie mamy naturalne skłonności do tego, aby naśladować zachowanie innych osób. Jako dzieci przyglądaliśmy się naszym rodzicom, a potem sami staraliśmy się imitować ich zachowanie czy też rzeczy, które wykonują. I najczęściej to były takie drobne czynności, jak na przykład zabawa w opiekę nad dzieckiem, albo pomaganie w odkurzaniu dużego pokoju, czy też to, że udawaliśmy, że gotujemy obiad. Niby nic. Ale dla nas jako dziecka każda z tych rzeczy miała ogromną wartość. A to dlatego, ponieważ przez chwilę mogliśmy poczuć się naszymi rodzicami. Przez chwilę mogliśmy poczuć się tak naprawdę idolami naszego dzieciństwa. I chociaż jest to naprawdę piękny okres w naszym życiu, to niestety nie trwa wiecznie. Ponieważ tęsknimy za nowymi wyzwaniami, które na nowo rozbaliłyby w nas to uczucie, że możemy być kimś więcej. I ci z was, którzy mieli to szczęście, że od najmłodszych lat mogli czytać książki lub oglądać bajki i seriale, to ci z was wiedzą, jak smakuje historia, którą wtedy później chce się przeżyć. Jak jeden prosty kostium może zamienić sześciolatka w Zorro albo w Spidermana. A każda dziewczynka, która tylko tego chce, może stać się księżniczką, która ma supermoce, albo agentką, która codziennie ratuje miasto. Niby nic. Ale przez chwilę możemy poczuć się bohaterami tych wszystkich historii, które czytaliśmy lub które obejrzeliśmy. Tylko prawda jest taka, że to pragnienie naśladowania kogoś, kto nam imponuje, nie znika wraz z dzieciństwem. Nierzadko sięgamy w naszym życiu po biografie ludzi, których podziwiamy. Czytamy o tym, jak zaczynali swoją karierę praktycznie od zera. Jak ktoś pomógł im, znalazł w nich potencjał i pomógł im wzbić się ponad przeciętność. O tym, jak poradzili sobie z trudnościami, przeciwnościami, chorobami czy też tragedią. I chociaż z jednej strony jesteśmy zainspirowani tymi wszystkimi historiami, to z drugiej strony, kiedy już ostatni raz zamykamy każdą z tych biografii i odkładamy ją na półkę, to żegnamy tych wszystkich ludzi dokładnie tak, jak pożegnaliśmy wcześniej bohaterów naszego dzieciństwa. Niby nic. A jednak podświadomie czujemy, że jedyne co możemy, to pomarzyć o tym, by stać się jednym z nich. Ponieważ naprawdę trudno jest naśladować wielkie akty heroizmu. To piękna historia. Ale ja nie dałbym rady. Nie dałbym rady trzymać Żydów pod podłogą, wiedząc, że jak tylko ktoś do mnie wpadnie i się zorientuje, to że zamorduje później moją żonę i moje dzieci na moich oczach, a potem mnie. Nie dałbym rady. Nie dałbym rady również pokonać swoje własne słabości, stać się wielkim piłkarzem czy jakimkolwiek innym sportowcem, a potem z własnej kieszeni finansować się rodzinę na całym świecie. Nie dałbym rady. I dziś patrzę na moją biblioteczkę, tak jak się patrzę na wielką galę sław i widzę, że za każdym z tych tytułów kryje się wielki akt heroizmu. Pokonanie smoka, uratowanie księżniczki, sfinansowanie lub nagroda zdobyta Nobla. I to, co mnie najbardziej boli, to to, że w głębi duszy wiem, że pośród tej gali sław nigdy nie znajdę swojego nazwiska. Szczerze? Chyba jestem już najzwyczajniej za duży na to, aby wierzyć w to, że jestem w stanie naśladować kogoś wielkiego. Bo kogo ktoś taki jak ja mógłby naśladować? Zanim się jednak poddasz, to pozwól, że opowiem ci o bohaterze, który nie nosił peleryny, ale który uratował świat. O bohaterze, którego naśladowanie być może wcale nie jest takie proste, ale nie jest też niemożliwe. Czy pozwolisz mi opowiedzieć historię, która nie zniknie wraz z jej zakończeniem? Oto ona. Przed świętem Paschy Jezus był świadom, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swoje wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Ewangelista Jan rozpoczyna ten fragment Ewangelii od nakreślenia kontekstu całej sytuacji. I to, co jest dla nas ważne jako czytelników, to to, że musimy być świadomi, że Ewangelia Jana pisana jest z perspektywy jej końca. To znaczy, że te wszystkie tajemniczo brzmiące sformułowania, one nabierają dopiero sensu z biegiem fabuły. Tak również jest z tym, co tutaj czytamy. Bo co to oznacza, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca? I dlaczego z tego powodu musiał pokazać swoim uczniom, że ich pokochał, jak tutaj jest nazwane, bez reszty? I prawdę mówiąc, moim zdaniem, o wiele trafniejsze jest tutaj dosłowne tłumaczenie, które mówi o tym, że pokochał ich aż do samego końca. A no właśnie, bo ten koniec i ta godzina odwołują się do tego, co właśnie się rozpoczyna, a co zakończy się następnego dnia na krzyżu, kiedy Jezus tam odda swoje życie. Tak więc Jezus, świadomy tego, że to jest Jego ostatni posiłek, świadomy tego, że to jest ostatni moment, kiedy może zobaczyć swoich uczniów zebranych razem w jednej sali, świadomy tego, że jeszcze tego wieczoru jeden z Jego najbliższych przyjaciół wyda Go w ręce ludzi, którzy będą Go torturować, a później Go zamordują. To Jezus, świadomy tych wszystkich okoliczności, wstaje i robi coś, czego nikt by z nas się nie spodziewał. Ten wielki bohater ściąga swoje ubranie, przepasa się zwykłym ręcznikiem, bierze misę z wodą, podchodzi do uczniów i umywa im nogi. I w czasach Jezusa, gdy ludzie podróżowali, to mogli podróżować na sobie dwa sposoby. Bo mogli albo podróżować pieszo, albo mogli podróżować w czymś, co przypominało sandały. Stąd właśnie elementem gościnności było czyszczenie cudzych nóg z brudu i pyłu, który się na nich znajdował. Było to jednak zadanie, które było zarezerwowane głównie dla sług ze względu na uwłaczający charakter tej czynności. Jeżeli ktoś nie posiadał sług, to mógł zlecić to zadanie swoim dzieciom, aby to one zrobiły. Czasami w naprawdę wyjątkowych sytuacjach gospodarz mógł dobrowolnie podjąć się tego zadania, aby szczególnie uczcić swojego gościa. W małżeństwie to żony umywały nogi swoim mężom na znak szacunku, którym ich darzą. Natomiast rabinom, czyli nauczycielom, nogi umywali ich uczniowie i nigdy odwrotnie. Z tego właśnie powodu to, co zrobił Jezus, nie było normalne. Ponieważ to nie On powinien umywać nogi swoim uczniom, ale to jeden z nich powinien zadbać o Jego stopy. Z tego powodu, że Jezus teraz odwraca wszystko do góry nogami, to tworzy się tak naprawdę taka niezręczna sytuacja. Tylko, że kiedy czytamy ten fragment uważnie, to widzimy, że celem Jezusa wcale nie było wprowadzenie Jego uczniów w zakłopotanie czy w poczucie winy, a wręcz przeciwnie. Ten dziwny, uniżający akt dobroci, gościnności, bliskości obrazował to, jak bardzo Jezus ich kochał. Jego miłość przewyższała nawet uwłaczający charakter zadania, którego się dla nich podjął. Powiedzielibyśmy dziwactwo. Ale czy miłość nie rządzi się swoimi prawami? Czy nie pukamy się niejednokrotnie w czoło, kiedy widzimy młodych ludzi zakochanych i są w tym pierwszym elemencie miłości, na tym pierwszym etapie? Kiedy facet jest w stanie dać sobie wydepilować nogi tylko po to, aby jego dziewczyna wiedziała, że mu na niej zależy. To się w ogóle ze sobą łączy? Miłość i wydepilowane nogi? Naprawdę to jakoś się łączy? A no właśnie. Wbrew wszelkim pozorom i wbrew temu, że to jest ogromne dziwactwo, to łączy się. Ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że miłość rządzi się swoimi prawami i nie oczekujemy od niej niczego innego. Bo czasami najdziwniejsze sposoby są najlepsze, aby wyrazić wielką miłość. A ten bohater uratował świat. Dał wyraz swojej wielkiej miłości nie poprzez zabicie smoka, nie poprzez uratowanie księżniczki czy sfinansowanie szpitala w Ugandzie, ale zrobił to poprzez zwykły, pokorny akt ludzkiej dobroci. Zrobił to poprzez praktyczne wyrażenie swojej miłości. I naśladowanie go, owszem, nie jest proste, ale nie jest też niemożliwe. A więc, co musi się stać, by ktoś taki jak ja był w stanie to zrobić? Może warto się dowiedzieć. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten zapytał: Panie, ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie był w stanie się z tym pogodzić. Zanim w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, my nie tylko nogi, ale i ręce i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom tego, kto ma go wydać i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Ewangelista Jan poprzez zachowanie Piotra obrazuje naturalną reakcję na zaistniałą sytuację. Ponieważ są takie rzeczy, które mówi się, że wypada robić i takie, które rodzą po prostu niezrozumienie. I do tych drugich należało właśnie to, co uczynił ich nauczyciel. Dlatego Piotr w szczerości swojego serca nie chciał, aby jego nauczyciel poniżał się ani przed nim, ani dla niego. Bo Piotr jedyne, co widział, to tylko ten ręcznik i misę z wodą. Przez to ciężko było mu zobaczyć to, co za tym wszystkim stoi. I podobnie jest bardzo często w naszym życiu. Ponieważ są pewnego rodzaju role, które są nam przypisane i z którymi wiążą się określone zadania. Na przykład normalne jest to, że rodzice opiekują się swoimi dziećmi. Że wstają w środku nocy do noworodka, który leży uśmiechnięty od ucha do ucha, umorusany kupą praktycznie w każdym zakamarku jego ciała. I taki rodzic wstaje, bierze to dziecko, myje je, przebiera, oporządza całe łóżeczko, kładzie to dziecko spać i jest po prostu przy nim. To jest normalne, prawda? Wiemy, że każdy zdrowy rodzic by tak zrobił. Ale co w sytuacji, gdy role się odwracają? Kiedy dziecko dorasta, a rodzic choruje. Kiedy rodzic przechodzi przez chemioterapię i kiedy teraz to dziecko musi wstawać w środku nocy, aby umyć rodzica, przebrać go, przygotować znowu do kolejnego snu, czuwać i nim się opiekować. Rodzicom wcale niełatwo przychodzi przyglądanie się temu, jak dzieci muszą się dla nich upokarzać, uniżać, aby zrobić te wszystkie rzeczy. Jednokrotnie rodzice woleliby, aby tą kąpiel, to przebranie zrobił ktoś inny, ktoś obcy, a nie syn lub córka. I to normalne. To jest całkowicie normalne, że ciężko przychodzi nam patrzeć na to, jak ludzie, których kochamy, uniżają się dla nas. Ponieważ każdy z nas ma kulturowo przypisaną jakąś rolę. Dlatego właśnie ciężko jest nam wyobrazić sobie to i wyzbyć się myśli, że są takie rzeczy, które wypada robić i takie, które są niezręczne, a mimo to możemy przekroczyć samych siebie, by zrobić to, co niezręczne i żeby to ciągle było normalne. Jednak Jezus przekazuje Piotrowi bardzo ważną lekcję. On mówi do niego, że jeśli cię nie umyję, nie będziesz mieć ze mną działu. I dla nas to trochę brzmi tak enigmatycznie. I nic dziwnego, ponieważ Jezus, mówiąc to wszystko, on odwołuje się do obrazu dziedziczenia, który był znany jego słuchaczom. Ponieważ dział jest niczym innym niż tym, co otrzymujemy w spadku. Więc Jezus próbuje przekazać Piotrowi, że jeżeli nie pozwoli mu umyć swoich stóp, to nie będzie w stanie być aktywną częścią tego, co Jezus tutaj zapoczątkował. To dokładnie oznacza, że nie będzie w stanie przejąć dziedzictwa swojego nauczyciela i zanieść to dalej. I to rodzi niezrozumienie w głowie Piotra, przez co skacze w jednej skrajności w drugą skrajność. Bo jeszcze chwilę temu mówi, no nie, nie umyjesz mi nóg, a teraz przechodzi do miejsca, no to w takim razie nie tylko nogi, ale zamawiam też ręce i głowę. Tylko Jezus po raz ostatni próbuje wytłumaczyć Piotrowi, że za tym aktem stoi coś więcej niż tylko i wyłącznie czyste ciało. I znowu brzmi to enigmatycznie, kiedy Jezus mówi, że oni są czyści, ale nie wszyscy. I to jest jeden z tych momentów, kiedy musimy poznać dalszy ciąg fabuły, aby zrozumieć, co Jezus miał tutaj na myśli. Bo Jezus do tego obrazu czystości odwołuje się w 15 rozdziale, gdzie czytamy tak. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Różnica w tych dwóch fragmentach jest taka, że za pierwszym razem mówił, jesteście czyści, ale nie wszyscy, kiedy było 12 apostołów, w tym Judasz, który zdradził Jezusa. W 15 rozdziale Jezus mówi tylko i wyłącznie do 11, bo Judasz już opuścił to miejsce. I tym słowem, do którego odnosi się Jezus w swoim nauczaniu, jest tak naprawdę całe jego nauczanie, które jest poświęcone powodu jego przyjścia, jego naturze i całej jego boskości. Ponieważ wiara uczniów była wystarczająca, aby można było nazwać ich czystymi, czyli mających właściwe, podstawowe zrozumienie o tym, kim jest Jezus. Jednak potrzebowali umycia nóg. Ale nie jako sakramentu, który miał uzupełnić ich wiarę czy uzupełnić ich zbawienie. Oni potrzebowali umycia nóg jako obrazu tego, czego jeszcze nie rozumieli. Bo dla nich, ludzi wyrastających w żydowskiej kulturze, łatwiej było przyjąć obraz Boga, którego miłość obrazowana była przez prawo, poprzez naukę, karcenie, nakazy i zakazy. Obraz Boga, który był święty i odległy oraz obraz ludzi, którzy mogą rościć sobie prawo do tego, aby okazywać miłość do Boga poprzez swoje uniżenie. Ale dla nich, jak również dla nas dzisiaj, o wiele ciężej jest przyjąć ten obraz Boga, patrząc na Jezusa. Patrząc na nagiego Boga, który jest ubrany tylko i wyłącznie w ręcznik, myjący nogi swoim uczniom ze względu na swoją wielką miłość. Ponieważ to, co próbuje Jezus zakomunikować Piotrowi, to to, że przyjęcie pokornej miłości Boga wymaga pozbycia się naszych błędnych przekonań. Ponieważ to, jaki obraz Boga przyjmujemy, naprawdę ma znaczenie. A czyn, który Jezus dokonał dla swoich uczniów, wcale nie umniejsza ani Jego boskości, ani nie umniejsza tego, kim dla nich jest. I kiedy zrozumiemy Go właściwie, to zobaczymy, że tak naprawdę to, co zrobił Jezus, jest taką zapowiedzią tego, co ma dopiero nadejść. I w naszej konkretnej historii ten niezwykły bohater niszczy stereotypy tego, co to znaczy być naprawdę wielkim. Tylko dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego tak ważne jest zrozumienie, co naprawdę oznaczało umycie nóg? I dlaczego to jest takie ważne, by przyjąć właściwy obraz Boga do swojego życia? Jakie to ma znaczenie? Zobaczmy, jak Jan dalej o tym opowiada w swojej historii. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczej zapewniam, sługa nie jest większy od swojego pana, ani poseł od tego, który go posłał. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Nie mam na myśli was wszystkich, ja wiem bowiem, kogo wybrałem, lecz niech wypełni się pismo, ten, który je mój chleb, wystąpił przeciwko mnie zdradziecko. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście, gdy będzie po wszystkim, uwierzyli, że to ja jestem. Ręczej zapewniam, kto przyjmuje tego, który ja posłałem, mnie przyjmuje, a kto przyjmuje mnie, przyjmuje tego, który mnie posłał. I do tej pory widzieliśmy Jezusa, tego bohatera, który nie nosi peleryny, który okazuje swoją miłość uczniom w najdziwniejszy dla nich sposób, a jednocześnie Jezusa, który rzuca wyzwanie. On rzuca wyzwanie przyjęcia tego, co robi dla swoich uczniów, argumentując, że bez tego nie będą w stanie zanieść jego dziedzictwa dalej. Że bez tego nie będą w stanie naśladować kogoś wielkiego. Dlaczego? Ponieważ wszystko w tej historii rozchodzi się o właściwe zrozumienie tych wydarzeń. I w tym miejscu Jezus już zaczyna przechodzić do wyjaśnień, na które myślę, że niektórzy z nas już pewnie czekali. Ponieważ Jezus rozpoczyna swoją naukę od wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości. Tak, On jest Panem, rozumianym jako Bóg, rozumianym jako Zbawiciel, rozumianym jako Władca. Ale jest też ich nauczycielem. To znaczy, że łączy ich specyficzna relacja, oparta na szacunku i na ich oddaniu. Jezus specjalnie używa tych atrybutów, aby zilustrować znaczenie całej sytuacji. Ponieważ On opiera to znaczenie na ich doświadczeniu. Bo doświadczyli tego rodzaju miłości, które stoi ponad hierarchią, ponad przyjętymi ramami i ponad przyjętymi rolami społecznymi. Tego rodzaju miłości, gdzie ten, któremu mają służyć, sam dobrowolnie usłużył im. I na tej podstawie Jezus składa twierdzenie, które składa się z trzech elementów. Bo mówi, że po pierwsze, skoro On tak postąpił, to oni również mają tak czynić. I znowu nasze tłumaczenie nie jest zbyt precyzyjne, ponieważ w tym fragmencie to, co jest przetłumaczone jako powinniście, to słownie oznacza, że są zobligowani do zrobienia tego. Tu nie ma opcji. Tu nie ma czegoś takiego, że no możecie, ale nie musicie. Nie. Jezus mówi, że to jest ich powinność. Po drugie mówi, że On dał im przykład, co znowu jest słowem o głębszym znaczeniu, ponieważ przykład oznacza ilustrację lub obraz czegoś, jak ma coś być zrobione. To jest ustanowienie pewnego rodzaju standardu i nie ma tutaj miejsca na to, aby pójść na łatwiznę. Chcesz naśladować kogoś wielkiego? Czyń dokładnie tak, jak on czynił. Nie musisz mieć supermocy, a wręcz przeciwnie. To, jaki jesteś, wystarcza, aby pójść za jego przykładem. I po trzecie, Jezus argumentuje to wszystko dwoma ilustracjami z ich codziennego życia. Mówi, że sługa nie jest większy od swojego pana, ani posłaniec od tego, który ich posłał. Bo w tamtej kulturze, jeżeli pan domu lub posyłający kogoś robili rzeczy, które w naszych oczach wydawałyby się być małostkowe lub uwłaczające, to sługa lub posłaniec nie mieli żadnej wymówki, aby nie podjąć się tego samego zadania. To, co w oczach Pana nie było uwłaczające dla Jego samego, nie ma prawa być uwłaczające dla sługi. Dlatego skoro miłość Boga stoi ponad wszelką hierarchią, przyjętymi formami czy rolami społecznymi, to nasza miłość również powinna ponad tym wszystkim stać. Ponieważ miłość ludzi wierzących musi odzwierciedlać miłość samego Boga. I my mamy to szczęście, że tacy, jacy jesteśmy, możemy naśladować kogoś wielkiego. I być może nie jest to łatwe, ale nie jest to też niemożliwe. I ktoś by mógł powiedzieć, że to trochę niesprawiedliwe ze strony Boga, aby zmuszać ludzi do podobnego poświęcenia. Być może, ale czy my podobnie nie czynimy z naszymi dziećmi? Czy my nie uczymy naszych dzieci wartości? Na przykład, czy nie uczymy tego, by nasze dzieci przebaczały, ponieważ oczekujemy od nich, że będą potrafiły później przebaczać? Albo czy nie uczymy ich tego, by się nie gniewały, by się nie złościły, nie reagowały tak naprawdę gniewem, zwłaszcza kiedy staramy też im się dawać swój dobry przykład. Nie mówię tutaj o kimkolwiek, ale mówię o zdrowej, kochającej się rodzinie. Bo czy my sami często nie podchodzimy do sytuacji z naszymi dziećmi, że powołujemy się na nas? Mówimy, no ale skarbie, czy tatuś lub mamusia tak robią? Ktoś by mógł powiedzieć, owszem, uczymy. Ale nie możemy tego oczekiwać od naszych dzieci. Nie oczekujemy. Czyli kiedy nasze dziecko nie potrafi przebaczyć, to jest nam to obojętne. Albo kiedy nasze dziecko reaguje gniewem, kiedy się złości, to w sumie jest nam wszystko jedno. Czy może wręcz przeciwnie, celowo uczymy ich pewnych wartości, ponieważ chcemy pokazać im, że w naszym domu pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Zmuszamy je do tego? Czy tak to odbieramy jako rodzice, że my zmuszamy nasze dzieci do tego, aby one naśladowały nasz przykład? Czy może wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, że są pewne wartości, że jest coś, co wyróżnia nas jako ludzi, coś, co wyróżnia naszą rodzinę? I bardzo podobnie jest z tym, co zrobił Jezus. Ponieważ tak jak my dajemy przykład naszym dzieciom i oczekujemy, że będą w stanie ten przykład przejąć i przekazać dalej, tak samo Jezus dał nam swój przykład, abyśmy my go zabrali i przekazali dalej. Bo nie jesteśmy w stanie powielić czegoś, czego sami nie doświadczyliśmy albo czego sami nie przyjęliśmy. Tak samo jak w sytuacji Judasza, do którego nawiązuje na końcu fragmentu. On tam nawiązuje do niego, jednocześnie powołując się na przyszłe wydarzenia, mówiąc, że kiedy tylko to się wydarzy, to będzie pokazywało, że on jest nie tylko nauczycielem i panem, ale jest również tym Bogiem, którego mogli poznać na kartach Starego Testamentu. Ale o tym wszystkim usłyszymy tak naprawdę dopiero w nadchodzącej serii. A póki co, myślę, że mamy nie lada lekcje do przełknięcia. Lekcje, że pokora wypływająca z miłości Jezusa jest przykładem, który musi wpływać na relacje ludzi, którzy tą miłość od Niego przyjęli. Bo okazuje się, że jest bohater, którego możemy naśladować. Czy to jest łatwe? Nie. Ale czy jest to niemożliwe? Ponieważ po raz pierwszy w życiu tak naprawdę możemy w pełni poczuć się bohaterem czytanej przez nas historii i nie musimy przy tym jednocześnie posiadać supermocy lub wymyślać sobie, że ratujemy jakieś wymyślone miasto. Ale możemy być bohaterem tej historii, naśladując to, co robił bohater. I w głębi serca wiemy, że Jezus miał rację. Dlaczego? Ponieważ Jego przykład odbija się dzisiaj echem wszędzie. Wystarczy, że otworzymy książki czy obejrzymy filmy i zobaczymy, że ten sam przykład jest powielany w tym, co możemy zaobserwować dookoła nas. I wystarczy wziąć pierwszy przykład z brzegu, na przykład pierwsza część Hobbita i przysłuchać się temu, jak Gandalf, wielki, mądry czarodziej, rozmawia z Galadrielą, najmądrzejszą elfką w całym Śródziemiu, gdzie ona zapytuje go, dlaczego wybrał do swojej misji tytułowego Hobbita. Niziołka bez superzdolności, bez nadzwyczajnej siły, bojaźliwego, słabego, jakby się mogło wydawać, nie mającego żadnego znaczenia. Ale czy możemy stać się bohaterami lub czy możemy naśladować bohaterów tylko wtedy, gdy zabijemy jakiegoś smoka? Myślę, że już znacie odpowiedź. I myślę, że ta odpowiedź również doskonale wybrzmiewa w przytaczanej historii. Zachęcam do jej obejrzenia.
Dlaczego niziołek?
Tego nie wiem. Saruman jest pewny, że jedynie wielka moc może trzymać zło w szachu. Mnie się wydaje, że to nie tak. Odkryłem, że to drobiazgów, codziennych uczynków zwykłych ludzi zło nienawidzi najbardziej. Najprostszej życzliwości i miłości. Dlaczego Bilbo Baggins? Może dlatego, że się boję? A on daje mi odwagę.
Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.